Niechcący to, co dzisiaj chcielibyśmy rozważyć, to jest taka rozmowa po kolacji. Rozmowa, która pojawia się, można powiedzieć, po takich głównych wydarzeniach, kiedy Pan Jezus jadł ostatnią swoją kolację z uczniami, z apostołami, kiedy te najważniejsze rzeczy mówił do nich, te bardzo doniosłe. I ta rozmowa nie była taka krótka. Znawcy pism twierdzą, że nie do końca ta chronologia być może jest zachowana, ale wydaje mi się, że jest w tym pewna zasadność tej rozmowy Pana Jezusa z uczniami i właśnie tych elementów, tych faktów, które dotykają się jedna po drugiej. I to taka ostatnia chwila, kiedy Pan Jezus mógł spokojnie jeszcze rozmawiać z uczniami, bo skończyli tą ostatnią ucztę i za chwilę wydarzenia miały potoczyć się lawinowo. I to takie wydarzenia, które były przejmujące, które napawały pewnym przestraszeniem i zadumą. I później już nie byłoby na to czasu. I ta rozmowa wydaje się taka też i może spontaniczna, ale Pan Jezus wie, co mówi i wie, dlaczego mówi. I chciałbym, żebyśmy umieli też my odczytać tą zasadność tego, co Pan Jezus właśnie w tych ostatnich spokojnych chwilach chciał powiedzieć swoim uczniom. Zaczyna 14 rozdział w Ewangelii Jana, zaczyna się takimi słowami: nie ulegajcie trwodze. Zaraz będę czytał całość, zanim znajdziecie, ale zaczyna się: nie ulegajcie trwodze. W innych tłumaczeniach: niech się nie trwoży serce wasze. I możemy przypuszczać, że tuż przed chwilą Pan Jezus powiedział: jeden z was mnie wyda. A do Piotra powiedział: a ty zaprzesz się mnie za chwilę. Twoje bohaterstwo zniknie. I zaraz po tym mówi: nie ulegajcie trwodze. Ale wydaje się, że te słowa większej wagi i znaczenia nabierają do wydarzeń, które dopiero mają przyjść, które będą tuż za chwilę. Że to ta rozmowa poprzedzająca była niezwykła i może poruszyła apostołów, na pewno ich poruszyła, ale nie mieli pojęcia, że to dopiero odrobina, że stoją przed większymi wyzwaniami i zaczną się dziać rzeczy, które zupełnie ich rozbiją. I więc mamy ten 14 rozdział, pozwólcie, przeczytam go ja z mojego tłumaczenia, na ile to możliwe, śledźcie w swoich tekstach. 14 rozdział Ewangelii Jana. Nie ulegajcie trwodze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też go znacie i zobaczyliście go. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: tyle czasu jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś mnie prosicie w moim imieniu, spełnię to. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosić Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Judasz, lecz nie Iskariot, zwrócił się do niego. Panie, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością, bo takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a słowo, które go słuchacie, nie jest moim słowem. Pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przybywałem z wami. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę, lecz przyjdę do was. Gdybyście darzyli mnie miłością, cieszylibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się dokonają. Nie będę już z wami długo rozmawiał. Władca tego świata jest już bowiem w drodze. We mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. Niech jednak świat się przekona, że kocham Ojca i że czynię tak, jak mi Ojciec polecił. Wstańcie, chodźmy stąd. Oto taka treść rozmowy. Rozmowy raczej pewnego monologu przerwanego krótkimi pytaniami, trzema krótkimi pytaniami. I to, co rozpoczyna tą rozmowę, co Pan Jezus od początku chciał, żeby towarzyszyło całemu Jego wypowiadaniu się, nie trwożcie się, nie ulegajcie trwodze. I na początku wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Kiedy uzmysłowimy sobie, że mówi to do Żydów, do Izraelitów, do wierzących w Boga ludzi. I mówi tu do nich, wierzcie w Boga. Można powiedzieć, zgodzili się o tym od razu. Tak było. Ale na równi stawia to drugie, co mówi, wierzcie we mnie. Dla nich było to coś nowego, kiedy na równi w swojemu wierzeniu Bogu mają uwierzyć w Jezusa. I dalsza część tego, co Pan Jezus mówi, uzmysławia im, że to jest coś ponadnaturalnego, ale mają do czynienia z Nim, czyli z Bogiem, który z Ojcem, do którego się odnoszą i którego znają, jest jedno. Słyszą o tym od Pana Jezusa, że oto On idzie przygotować im mieszkanie. Nie myślę, że pomyśleli oni wówczas, że to trwa jakaś budowa i Pan Jezus potrzebuje tam jeszcze jakieś okna postawiać, drzwi albo dach i wtedy dopiero będzie to gotowe. Mówi o drodze do Ojca, o wypełnieniu się wszystkich elementów, które do zbawienia są potrzebne, żeby się wypełniły. No tych słów na krzyżu, które wypowiedział, wykonało się, dopełniło się, stało się, jest skończone. A później zmartwychwstanie i niebowstąpienie to jest ta cała część zbawienia, które musi dokonać się i które bez Pana Jezusa, bez Jego odejścia nie może się stać. To jest to przygotowanie miejsca. Nie w sensie materialnym, tak jakbyśmy chcieli je sobie wyobrazić, ale w sensie tego wypełnienia każdego proroctwa, każdego słowa i przygotowanie, że będzie to miało swoje uzasadnienie. Uzasadnienie dla zbawienia, dla odpuszczenia grzechów człowieka, który wtedy może myśleć o tym, że może mieć miejsce w niebie, że może ze swoją naturą, ze swoim upadkiem, ale znaleźć się przed samym Bogiem, przed obliczem Boga. I mówi Pan Jezus, odchodzę i do was przyjdę. I mamy pierwsze pytanie, kiedy Tomasz, słuchając tej wypowiedzi, mówi, Panie, na dokąd ty idziesz? Jak możemy znać drogę? Dowodzi temu Tomasz, że cały czas nie jest w stanie do końca pojąć, jak niezwykła jest chwila i jak doniosłe są słowa. I nie dziwmy się temu. Nie mógł tego do końca rozumieć i wiedzieć. Więc zadaje pytanie, które wydaje się może nie aż tak ważne dla tego momentu i dla tej chwili. Ale ono jest wspaniałe jako pytanie, bo daje świetny pretekst, żeby Pan Jezus odpowiedział im jemu, ale też i nam. Ja jestem droga, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To jest fundamentalne zdanie. Ono tak naprawdę stawia znak równości przed wszystkimi ludźmi. Żydami i poganami. Ludźmi z różnych stron świata i z różnych religii. Z różnych doktryn, pomysłów, struktur, z różnego sposobu wyznawania. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą. Jeżeli myślimy o Bogu, o wieczności, o byciu w niebie, to nie ma różnorodności sposobów. Nie ma wielu. Nie ma dwóch. Bo drogą jestem ja i wyłącznie ja. Jeżeli myślimy o Bogu, a tu są ludzie, którzy wierzą w Bogu, w Boga i wierzą w Bogu, to do tego Boga nie możecie przyjść inaczej. Nie myślcie, że oto urodziliście się Izraelitami i teraz oto Bóg jest wasz i przychodzicie do Niego bez pukania, mówiąc w przenośni. Nie. Musicie przyjść drogą, którą ja dla was się staję. Jestem, staję się i chcę to zwieńczyć. Tą całą drogę możliwości przyjścia do Ojca. Więc jest to fundamentalna doktryna, którą dzisiaj powinniśmy mieć zapisaną grubymi literami w naszych umysłach, w naszej świadomości. A też umieć konfrontować ją z ludźmi, kiedy chcą zdać z naszej wiary sprawę, żebyśmy my o tym opowiedzieli. I to zdanie będzie zdaniem, o które może się taka dyskusja nawet i rozbić. Bo tak ciężko je uznać, tak ciężko zaakceptować, że nasze świetne pomysły religijne, jak można przyjść do Boga, jak można dla Niego okazać się wspaniałym, takim słodkim, oddanym, że w sercu ludzie są aż tak rozmiłowani w Bogu. W deklaracjach oczywiście. I postawimy ich przed zdaniem, jedyną drogą do Boga jest Jezus. Jedynym sposobem pojednania z Bogiem, do wejścia w przymierze z Bogiem jest przejście drogą przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście znów nie materialną drogą, nie brukiem, nie asfaltem. Rozumiemy, że Pan Jezus przyniósł siebie jako tego, który ofiarowuje się i w ten sposób wytycza drogę, w ten sposób kształtuje to nasze uświadomienie sobie przyjścia do Boga. I kiedy to zdanie zostało wypowiedziane, kiedy Pan Jezus wskazuje na Ojca i na to, że to On do Ojca ich poprowadzi, pada drugie pytanie. I oto Filip pyta: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Znów patrzymy na to zdanie. Ja nie umiem odczytać tego zdania. Nie umiem go zrozumieć. Co to znaczy, że Filipowi wystarczy? Do czego mu wystarczy, kiedy miałby zobaczyć Ojca? Do czego by to było wystarczające? Co by mu to dało? Jak by go spełniło? Więc nie rozumiem tego pytania. Nie zapytamy: Filipie, co ty myślałeś? Po co takie pytanie w tym momencie zadajesz? Ale znów, czy to nie jest pytanie, które Panu Jezusowi jest potrzebne, żeby On mógł znów powiedzieć o tym, że On i Ojciec jest jedno? Że wszystko, co słyszeli przez te 3 lata szkolenia, uczenia się, tego terminowania, jakbyśmy powiedzieli inaczej, to był taki prawdziwy wykład i pokazanie Boga Ojca? Ale Pan Jezus kończy to tłumaczenie też i takimi słowami: jeżeli to jest za trudne, to dla tych wszystkich rzeczy, które uczyniłem i jeszcze które się wydarzą, to uwierzcie. Bo przecież widzieli tak dużo. I to nie banalnych wydarzeń, nie trików, nie sztuczek. Były ewidentne cuda, które przychodziły wyłącznie w możliwości uczynienia przez samego Boga. Ponad naturalny sposób, ponad ludzkie możliwości, ponad wyobrażenie człowieka. I to wszystko widzieliście i tego nie umiecie złączyć w jedno, że to jest Bóg Ojciec, który w ten sposób się objawia, że ja Go w ten sposób objawiłem, ale nie rozumieli. I nie dziwmy się, że nie rozumieli. Jezus Bóg jedno z Bogiem Ojcem. To i dla nas dziś jest trudne. Jest dziesiątki, setki, a może niezliczona ilość sposobów tłumaczenia i też podważania tego myślenia o Bogu, który jest jednocześnie Bóg Ojciec, Bóg Jezus i Bóg Duch Święty. Bo dalej czytamy, że Pan Jezus mówi: nie zostawię was sierotami. Sprawdzałem tłumaczenia, te, które były dostępne mi, i to słowo sierotami pojawia się w każdym z tłumaczeń. I zaraz pomyślałem sobie, co znaczy być sierotą, kiedy nie masz ojca i nie masz matki, to nie masz do kogo zwrócić się i do kogo przyjść, żeby powiedzieć: coś mnie boli, coś mi dolega, czegoś pragnę, chcę się przytulić. Tego czegoś nie masz, jak jesteś sierotą. I Pan Jezus mówi właśnie w ten sposób: a ja nie zostawię was sierotami. Nie zostaniecie sami, żeby po moim odejściu właśnie z takiej bezradności się znaleźć, że oto nie macie do kogo przyjść, nie macie do kogo zawołać. Wyprowadziłem was z waszego dotychczasowego życia i teraz miałoby się okazać, że na niepewne, bo zostawiam was? Nie, Pan Jezus mówi: nie zostawię was sierotami, bo przyjdzie do was pocieszyciel. Inne tłumaczenia mówią: opiekun. I we wszystkich tych tłumaczeniach jest dostępny napisany Duch Święty, w którym ja będę i w którym jest Ojciec. Więc cała ta rozmowa zawiera w sobie taką wielką pociechę, takie wielkie wsparcie, i ono jest w momencie, w którym oni nie mają pojęcia, że oni to wsparcie i ta pociecha będzie im niezbędne. że kiedy wydarzenia się potoczą, kiedy staną w tej bezradności, w tym przestraszeniu się i w zatrwożeniu, bo to dalej byśmy mogli, oglądając, dowieść, że te historie, które się potoczyły, w takie zatrwożenie ich wprowadziły, rozpieszki się, nic nie zrozumieli. I faktycznie Piotr zaparł się. I można by powiedzieć, że wszystko się rozsypało. Rozsypało się, bo i ta lekcja była potrzebna, że człowiek sam z siebie, o własnych siłach i takim mocnym nawet deklarowaniu, że w moim sercu to Bóg tutaj mocno siedzi, nie jest w stanie tego wypełnić, nie jest w stanie dotrzymać. Te słowa szybko zostają zweryfikowane. I tam, i jak myślę w naszym życiu niejednokrotnie. Dlatego te słowa pocieszenia, że nie jesteśmy sierotami. Boga nie widzimy. Pan Jezus nie pokazał obrazu jakiegoś namalowanego, czegokolwiek apostołom. I my takiego obrazu nie dostajemy. Ale przez wiarę przyjmujemy to, co Pan Jezus powiedział w tej doniosłej rozmowie, w tym ostatnim, spokojnym rozmawianiu z apostołami. I na koniec jest taki werset, że ten opiekun, Duch Święty, którego do was pośle w moim imieniu, on was nauczy wszystkiego i przypomni o wszystkim, co wam powiedziałem. Zobaczcie, nawet jeśli nasze myśli są ulotne, nawet jeśli tak szybko i łatwo zapominamy, bo biegniemy naszymi myślami, już nie jeden z was myśli, czy tam się rosół dobrze ugotował, albo czy inne rzeczy pozałatwiam. Jesteśmy tacy, że chcąc, nie chcąc, myśl zupełnie dziwna do głowy wpadnie. Ale mamy to pokrzepienie, to zapewnienie, że przyjdzie Duch Święty i On wprowadzi, On pomoże, On będzie tym, który nie zostawi nas w samotności. I na to przychodzi trzecie pytanie, też Judasza, który zwraca się: Panie, dlaczego zamierzasz objawić się nam, a światu nie? I Pan Jezus mówi takie słowa, które bym też bym ujął w tym ciągu takich fundamentalnych prawd, takich słów, które mają swoją niezwykłą wagę. To Pan Jezus mówi: kto mnie nie kocha, nie wypełnia słów moich, a słowo, którego słuchacie, jest słowem, nie jest moim słowem, pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał. Pan Jezus mówi: oto moje słowo też i sprawdzi, przetestuje was, czy faktycznie jesteście dawcami miłości, czy mnie kochacie, czy kochacie Ojca. To objawia się w działaniu, w waszym postępowaniu. Miłość będzie obecna w wypełnianiu przykazań, w tym posłuszeństwie względem Pana Jezusa i Jego słowa. Ktoś policzył, że Pan Jezus, kiedy głosił, powiedział o przykazaniach, nakazach, jakby je nie sformułować, i ich jest 1050. 1050. Ja nie sprawdziłem tego. Jeżeli ktoś napisał to, a nie jest to prawdą, to byłoby mi trochę dziwnie i głupio, ale wierzę, że materiały, którymi się posiłkuję, są źródeł sprawdzonych i dobrych. I Pan Jezus mógł powiedzieć 1050 określeń, który mówi: to róbcie, to czyńcie, to należy, to trzeba. To nie znaczy, że Pan Jezus napisał nowy zakon, nowy dekalog i dał kolejny ciężar nie do udźwignięcia, bo jak wiemy, zakonu nie szło wypełnić, nie można było go wykonać. Ale stanięcie na drodze i próbowanie, wypełnianie w posłuszeństwie tego, co Pan Jezus powiedział, będzie tym, co scharakteryzuje: albo kochasz, albo jesteś tylko sympatykiem Pana Jezusa, sympatykiem Pana Boga. Rozumiecie tą różnicę? Sympatyk to jest ktoś, kto tylko przychylnie ustosunkowuje się, raz mu się podoba i będzie uczestniczył, ale nie jest związany, żeby następnego razu tak samo postąpić. Będzie czekać do następnej okazji, kiedy uzna, o, może dzisiaj też. Więc Pan Jezus powiedział, korzystając z tego trzeciego pytania, z tego trzeciego zwrócenia uwagi, by powiedzieć, to wasze posłuszne wypełnianie słów, które powiedziałem, odpowie na pytanie, czy jesteście? Czy wasza miłość jest prawdziwa? Czy to jedno, które przynoszę, jest też jednym, w którym chcecie znaleźć swoje miejsce dla siebie? By być jedno ze mną, czyli z Chrystusem, i jedno z Bogiem. Kiedy Pan Jezus tłumaczy to, aby ta miłość objawiała się w tym przestrzeganiu, w tym chodzeniu drogą, którą Pan Jezus pokazywał i którą my mamy dzisiaj zapisaną, jest to dla nas jest o wiele prostsze. I obiecany Duch Święty, ale też i Słowo zapisane, to dzisiaj jesteśmy w dość uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do tego, jak byli oni wówczas. Ale tak czy inaczej, 28 werset jeszcze mówi nam coś szczególnego. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę, lecz przyjdę do was, gdybyście darzyli mnie miłością, cieszylibyście się, że idę do Ojca, gdyż większy jest niż ja. I tutaj możemy pomyśleć, są jednością, ale Pan Jezus mówi o tym, że Ojciec jest większy. I być może też różnie byśmy chcieli to tłumaczyć, ale ja jestem przekonany, że Pan Jezus mówi to, co w wyznaniach wiary wielu kościołów jest, że Pan Jezus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem jednocześnie. I prawdziwy człowiek szedł na śmierć na krzyżu. I ten prawdziwy człowiek, Jezus Chrystus, z całą pewnością był mniejszy od Boga Ojca. Zresztą czytamy też, że tą chwałę, którą miał u Ojca, miał w niebie, on pozostawił właśnie po to, by stać się człowiekiem, po to, by na ten krzyż pójść, by ta droga do Ojca, do tego powrotu do chwały wydarzyła się tak, jak w tym rozdziale Pan Jezus im do tego myśli wkłada, żeby za tym podążyli. I to też jest zdanie bardzo ważne, żeby rozumieć, że to nie Bóg umarł, to Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Prawdziwy człowiek, jak każdy z nas. Czy umiemy to zrozumieć? Być może to też jest rzecz trudna, której nie umiemy zrozumieć. I na sam koniec Pan Jezus mówi też takie słowa, że mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się dokonają. I podobnie tłumaczenia mówią o tym samym, dając ten sam charakter i to samo znaczenie, że Pan Jezus mówi, mając tą świadomość, że wszystkie te trzy pytania nie pochodziły z takiego duchowego pojmowania, z takiego podążania za Panem Jezusem, tylko z tego ich ziemskiego rozumowania. Z tego, na ile byli w stanie na tamten moment uzmysłowić sobie wagę i doniosłość i słów Pana Jezusa, i wydarzeń, które się dzieją. I to zrozumienie przyjdzie. Wtedy, kiedy się to stanie, odtworzycie sobie każde z wydarzeń, które przeżyliście i każde ze słów, które wam teraz mówię. I wtedy zrozumiecie, i znów znając historię biblijną, pamiętamy, że przychodzi ten dzień i wtedy już tłumaczyć nikt nie potrzebował, bo apostołowie rozumieli, wiedzieli i poszli, by właśnie okazać swoją miłość do Chrystusa w tym, by spełniać to zadanie, tą misję i te przykazania, jakkolwiek byśmy je liczyli, czy też nie. To chodzi o to, by tą świętość, której mamy dochodzić, by starać się ją trzymać i z niej nie rezygnować. Poprzez właśnie przestrzeganie tego, co Pan Bóg powiedział, co przez Pana Jezusa możemy usłyszeć, bo tylko wtedy widzimy, co jest dla nas dobre, aby w tym trwać, a co jest niebezpieczne czy złe, aby tego unikać. Więc rzeczy, które toczyły się wokoło ziemskich spraw, Na ten moment bardzo ich jeszcze absorbowały. Musiał przyjść dzień, kiedy to przesłanie, to zrozumienie będzie dla nich pełne i będzie jasne. I to całe spotkanie, tą ostatnią rozmowę Pan Jezus rozpoczyna i wieńczy, jakby zamykając klamrę słowami: nie trwóżcie się, nie lękajcie się, nie dajcie się przestraszyć. I kiedy prześledziliśmy cały tekst tej rozmowy, kiedy posiłkując się pierwszym wersetem z 16 rozdziału Ewangelii Jana, a brzmi on tak, posłuchajcie: powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać, będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. I takich miejsc, kiedy Pan Jezus otwarcie mówi o tym, co naprawdę będzie miało ich zatrważać i co ma tą rangę zatrwożenia, to wtedy widzimy, że to zapewnienie o obecności Bożej, o Bożym wspieraniu i o tym, by nie lękać się, jest niezwykle ważne. I też niezwykle ważne jest właśnie, co powinno i co jest przedmiotem tego ubierania się w siłę, odwagę i pokój od Boga. Bo lubimy myśleć, co, nie chcę powiedzieć, że to jest naganne, ale na pewno trzeba rozumieć i oddzielić to. A mam na myśli to, zdajemy egzamin, na przykład na prawo jazdy. Boimy się, trwożymy i czytamy, Pan Bóg mówi, nie lękaj się i nie trwóż. No to się nie lękam i idę zdawać. O tych rzeczach Pan Jezus nie mówi, aby zachować pokój, jeśli będziemy zatrwożeni. Modlimy się o każde z wydarzeń, o cokolwiek byście prosili, czytaliśmy przed chwilą. Jest zasadne, właściwe i dobre. Tylko jeśli mamy nie lękać się egzaminu, to w modlitwie nie prośmy, żeby Pan Bóg za nas go zdał. Uczmy się, przygotujmy najlepiej, jak potrafimy i poprosimy, żeby Bóg poprowadził nas, byśmy umieli tą wiedzę i to, czego się nauczyliśmy, właściwie przekazać. Bo można w ten sposób zbudować takie myślenie czy naukę, że ręka Boża będzie nas prowadzić przez wszystkie wydarzenia i tak naprawdę zabezpieczeni jesteśmy i Pan powiedział, nie lękajcie się. Pierwszą rzeczą, której mamy się trzymać i nie lękać, to kiedy z powodu naszej wiary będziemy wypełniać wszystko, co Pan Bóg powiedział. A to będzie trudne. A to będzie obfitować chwilę zatrwożenia. Kiedy pokój będzie rzeczą cenną i niełatwą. Pan Jezus mówi, że będą czynić większe rzeczy apostołowie i po nich wierzący ludzie, kiedy On odejdzie. Jak wiemy, że nie ma większej rzeczy od zbawionego człowieka i kiedy pomyślimy sobie, że byłby taka większa rzecz od tych cudów, które Pan Jezus uczynił i pokazał uczniom, byłoby, gdyby na tym miejscu ktoś dzisiaj przyszedł jako sceptyk, jako rozważający, na ile można poważnie traktować Boga, Biblię i tych ludzi, którzy tu siedzą. Ale wyjdzie z tego spotkania jako ten, który powie: Bóg jest moim Ojcem. Jemu oddaję swoje życie. To będzie większa rzecz od wszystkich rzeczy, których czytaliśmy tu w Biblii. I to Bóg może sprawić. I to Bóg może uczynić. Ale też i te większe rzeczy, pomyślałem, czy nie są udziałem naszym, czy były naszym udziałem, albo bywają naszym udziałem. Kiedy mierzyliśmy się z naszym życiem i trzeba było zerwać z rzeczami, które były złe, które były grzeszne. Kiedy trzeba było zaprzeć się siebie i zaprzestać czynienia zła. Pan Jezus nigdy przed takim wyzwaniem nie stanął. Owszem, odpierał pokusy, ale nie musiał zerwać żadnym nałogiem, bo nie był związany niczym. Ani jeden z nas musiał podjąć tą walkę, to wyzwanie i zerwać z tym, co było dla niego może radością, może celem życia, może wszystkim, co potrafił. I to jest rzecz wielka, wielka. Powiedziałbym, że większa niż te, które czynił Pan Jezus. I te rzeczy dzieją się właśnie za sprawą tego, który przyszedł jako pocieszyciel i daje siłę, by to było możliwe. I wtedy nazywa się dopiero większe. Bo wielu ludzi spotykamy, którzy mówią, mam mocny charakter i z tym sobie poradzę, i z tym sobie poradzę. I nieraz sobie radzą. Uczciwie musimy przyznać, że mówimy, o, popatrzcie, dał radę. Ale w tym momencie żadna chluba i żadna chwała i żadna miłość do Boga, by podążać Jego drogą i z Nim pokonywać te trudności. By te cuda działy się w obliczu Pana Boga. Uczniowie, powiem, o nic więcej tutaj nie zapytali, ale czy my powinniśmy czy zapytać, czy zadumać się, czy spróbować zrozumieć, że może dzisiaj, kiedy słuchamy tych słów, to też jest taki okres takiego błogiego spokoju i nie wiemy, przed jakimi zatrwożeniami staniemy. Tak łatwo wziąć na przykład to, co wydarzyło się na Ukrainie. Wielu z was było uczestnikami takich nabożeństw w budynkach, gdzie przychodziliście radośnie, śpiewaliście i teraz tych budynków niektórych nie ma, bo albo zostały zburzone, albo okupant je zajął i wypędził was. I przyszło zatrwożenie. Tak łatwo taki przykład przytoczyć, by powiedzieć, że Biblia nie jest zbiorem teorii dla tych, którzy chcieliby być sympatykami Pana Boga. Jest księgą prawd, jest księgą realności. Dlatego też myśląc o tej ostatniej rozmowie i o tym, co Pan Jezus mówi, żeby się nie trwożyć, by zaufać. Chciałbym, żebyśmy myśleli my o tym z najwyższą powagą. Żebyśmy nie rozbiegali się w tym, co możemy uczynić, co możemy zrobić, bo Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i do tego nie trwożenia się też innej sposobności, innej drogi nie ma, jak tylko by pójść za mną. Życzę wam by dobrych przemyśleń i dobrego zaczerpnięcia dla każdego z nas, dla każdego z was. Amen. Nasz łaskawy Boże, i Tobie chcę podziękować za to, że Ty dajesz w swoim Słowie to wszystko, co było potrzebne przed wiekami, ale jest potrzebne i dzisiaj. Jak łatwo zobaczyć, że te słowa mają swoje znaczenie. Właśnie kiedy przychodzi wojna, przychodzą doświadczenia i przyjdą rzeczy, o których nie mamy dzisiaj jeszcze pojęcia, a przyjdą. Daj nam, Panie, pamiętać o tym i ufać Tobie. I nie trwożyć się, ale we wszystkim trwać w modlitwie i wołaniu do Ciebie, Boże Ojcze, do Ciebie, Boże Jezu Chryste i do Ciebie, Boże Duchu Święty.